Pozostajemy na Ukrainie, bo już teraz łączymy się z naszym korespondentem Dmytro Antoniukiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry Państwu.
Powiedz proszę w takim razie, jak wygląda sytuacja na froncie, jakie informacje możemy przekazać o poranku?
Dynamiczna sytuacja jest na froncie nadal i zacznę od chersońskiego obwodu, gdzie jednak widzimy, że wojska rosyjskie próbują kontratakować nawet i to widzimy na tym przecinku nad rzeką Inhulec, niedaleko od miejscowości Dawidów Brud, która jest nadal jeszcze okupowana. I od miejscowości Ćkałowe, gdzie znajduje się jedno z dowództw 11. Brygady desantowej rosyjskiej, to widzimy, że jednak oni próbują kontratakować, nawet odbijać niektóre miejscowości i tereny, które były wcześniej już deokupowane przez wojska ukraińskie. Ale to nie chodzi tutaj o jakieś duże tereny, to być może w przestrzeń jakichś 5-6 kilometrów kwadratowych, ale jednak trzeba też otwarcie powiedzieć, że wojsko rosyjskie tam jednak broni się. Też jest informacja o tym, że oni dostarczają paliwo przez most uszkodzony kolejowy most Antonowski pod Chersoniem, a jednak zrobili jakieś tam rurociągi niewielkie i tymi rurami dostarczają paliwo dla swoich czołgów i dla wszystkiego, co im tam jest potrzebne. Także trzeba absolutnie porządnie stawiać się do tego, jaka jest sytuacja na froncie. Też po prostu ogólnie też powiem, że teraz są głosy takie, że mobilizacja w Rosji i im wydają na przykład stare karabiny Mosina, które jeszcze byli wprowadzeni do rosyjskiej armii w XIX wieku. Tak, są takie zdjęcia i być może nawet wrzucą nawet na front czołgi T-34, które były słynne w podczas II wojny światowej, ale jednak to są karabiny i jednak to są czołgi i jednak to są żołnierze, z którymi my musimy dawać sobie sprawę. Także to jest poważne zagrożenie moim zdaniem, ale my wierzymy w to, że nasze zwycięstwo nastąpi w pełni. Teraz trzeba powiedzieć o tym, że wojska rosyjskie skoncentrowały dużo siły w przestrzeni między Melitopolem a Mariupolem w obwodach odpowiednio zaporożskim a donieckim. Także tam może nastąpić nawet wielka ofensywa rosyjska i o tym piszą nasze też eksperci wojskowi. Mam nadzieję i spodziewam się, że w dowództwie Sił Zbrojnych Ukrainy też o tym świetnie wiedzą i też dają sobie z tego sprawę. Na Donbasie sytuacja nadal jest też poważna. Pod piskami wróg próbuje nadal iść na zachód, na północny zachód od pisków, otaczając tą miejscowość, gdzie rzekomo jeszcze w niewielkiej części tej miejscowości jeszcze bronią się Ukraińcy. I widzimy, że wróg coraz bliżej podchodzi do Bachmutu i być może też już są walki na obrzeżach tego miasta, na wschodnich obrzeżach tego miasta, które jest bardzo ważne jak z punktu widzenia taktycznego, strategicznego, tak i politycznego oczywiście. Natomiast my jednak mamy sukcesy i to poważne. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że mamy na froncie dobre wiadomości, tylko nie wdawał się w szczegóły, ale teraz widzimy, że patrząc na przykład na mapę Deep State Map, widzimy, że na przykład jest już nowy przyciółek nad rzeką Oskil w regionie, w obwodzie charkowskim, pod miejscowością Dworiczna jest już ten przyciółek i wojsko ukraińskie idzie naprzód na wschód do, zmierzając do obwodu Łuchańskiego. I najważniejsze jest to, że rzekomo zostali wyzwoleni kilka miejscowości, trzy albo nawet cztery miejscowości na pograniczu obwodów charkowskiego a donieckiego. To są miejscowości znajdujące się na północ od tego limana, gdzie zacięte bronią się Moskale. I jeżeli uda się rozwinąć ten sukces w kierunku wschodnim, to jest wielka szansa tego, że Liman, a też znajdujący się obok niego Jampol, zostaną całkowicie otoczeni. I tam mam nadzieję, że zostanie otoczone dużo wojska rosyjskiego. Także już jest na przykład wideo nagrania z jednej z tej miejscowości, która została wczoraj wyzwolona. Jeszcze nie mamy oficjalnego potwierdzenia temu, ale wideo z naszymi żołnierzami w tej miejscowości jest. Chodzi na przykład o miejscowość, o małą wioskę zresztą, która nazywa się Wyście Solone. To jest obwód charkowski, ale tam już wzięci do niewoli rosyjskie żołnierze. Także z tego my się cieszymy, ale czekamy na to, że na froncie nastąpi jeszcze bardziej poważna sytuacja wobec tej mobilizacji, która trwa teraz w Rosji.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz Dmytro Antoniuk, nasz korespondent na Ukrainie, historyk, publicysta, pisarz, był gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję Jaśmino i dziękuję Państwu i życzę miłego dnia.
Przenosimy się na Ukrainę, mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim Tomasz Grzywaczewski, pisarz, publicysta, korespondent TVP Info na Ukrainie. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry i witam Państwa serdecznie.
Bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Powiedz proszę, gdzie obecnie się znajdujecie, jak minęły ostatnie 24 godziny?
Ja tylko dodam, że ten czas to jest prawdziwa przyjemność, bo to zawsze wielka radość tutaj spotkać się ze słuchaczami. Szczególnie jeżeli mogę przynieść, opowiedzieć jakieś informacje prosto z Ukrainy. My w tym momencie jesteśmy w Charkowie. Tutaj mamy taką bazę, ale stąd też staramy się wyjeżdżać na terytoria wyzwolone w wyniku ukraińskiej kontrofensywy z ostatnich kilku tygodni. No a jednocześnie też tutaj w tym rejonie, właściwie na styku rejonu charkowskiego, łuchańskiego i donieckiego, toczą się ciężkie walki i rozpoczęła się w zasadzie, już chyba tak można powiedzieć, kolejna faza ukraińskiej kontrofensywy na północno-wschodniej Ukrainie.
I to są te informacje, które bardzo cieszą, bo faktycznie te sukcesy ukraińskiej armii robią ogromne wrażenie. No ale powiedz proszę, jak komentowane jest to ostatnie orędzie Władimira Putina przez mieszkańców tych miejscowości, do których docieracie, i kwestia tej częściowej mobilizacji rosyjskich obywateli?
A w mojej ocenie to orędzie tak naprawdę nie zmieniło nastawienia samych Ukraińców do trwającej agresji. Tutaj absolutnie ta determinacja do tego, żeby dalej kontynuować wyzwalanie kolejnych terytoriów, jest ogromna. Oczywiście pojawiają się pewne obawy związane z tym, że ta wojna po prostu będzie eskalować i będzie trwała jeszcze przez wiele, wiele miesięcy, ale myślę, że samo orędzie jako takie tutaj nie zmieniło ani planów ukraińskich, ale też, tak jak powiedziałem, przede wszystkim nastawienia miejscowej ludności. Ja chociażby słyszałem, docierają do mnie opinie osób, które mieszkają w miejscowości Kupiańsk. To jest miasteczko położone nad rzeką Oską, które dzisiaj ma strategiczne znaczenie. Tam trwają bardzo ciężkie walki. My tam byliśmy przedwczoraj, kiedy tam dojechaliśmy, to akurat w momencie, kiedy się pojawiliśmy, doszło do rosyjskiego ataku lotniczego. Rosyjski samolot bombardował część miasta po drugiej stronie rzeki. Ale z tego, co wiem, to mieszkańcy mówią, że wolą teraz żyć w wolnym Kupiańsku niż wcześniej w Kupiańsku pod rosyjską okupacją, pomimo że wtedy tam walki się aż tak mocno nie toczyły. To miasto zostało bardzo szybko zajęte w pierwszych dniach rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. I tutaj ludzie, z którymi rozmawiamy, po prostu czekali na wyzwolenie, czekali aż armia ukraińska tutaj dotrze, i oswobodzi ich z tej barbarzyńskiej rosyjskiej niewoli. Warto podkreślić, że na terenie wyzwolonych terenów cały czas odkrywane są nowe miejsca tortur, w których katowani byli Ukraińcy. Pojawiają się kolejne doniesienia o masowych grobach. Już nie tylko w Izjumie, ale też w miejscowości Kozacza Łopań, to jest miejscowość na północ od Charkowa, przy granicy z Rosją. Takie miejsca mają się znajdować. Cały czas pracują śledczy wojskowi, którzy zbierają informacje o tym, gdzie jeszcze mogą tego typu masowe pochówki się znajdować. Zakończyła się ekshumacja największych masowych grobów w Izjumie, z których wydobyto ponad 400 ciał. Wiele z nich nosiło ślady tortur. Większość osób została zabita. Było też kilka przypadków osób, którym przed śmiercią amputowano genitalia. To są absolutnie przerażające informacje, ale niestety takie akty okrucieństwa są powszechne. Rosjanie wszędzie tam, gdzie dotrą, na masową skalę mordują, torturują, katują Ukraińców. I ja niestety obawiam się, że wraz z wyzwalaniem kolejnych terytoriów Ukrainy, do których mam nadzieję jak najszybciej dojdzie, nie tylko tutaj na północnym wschodzie, ale potencjalnie również na południu. Pamiętajmy, że przecież tam też trwa ofensywa przede wszystkim w kierunku Chersonia. Zresztą ostatnio pojawiły się informacje, że jeżeli ta ofensywa będzie, kontrofensywa będzie kontynuowana w podobnym tempie, to w zagrożeniu może znaleźć się 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy mogą zostać okrążeni przez siły ukraińskie na prawym brzegu Dniepru w okolicach Chersonia. Więc to wyzwalanie kolejnych terytoriów postępuje i niestety zapewne w kolejnych miejscach będą odkrywane masowe groby, kolejne izby tortur. Będziemy słuchali kolejnych świadectw ludzi, którzy byli świadkami albo przeżyli spotkanie z rosyjskimi barbarzyńcami. Także to, co dzisiaj oglądamy na wyzwolonych terenach Charkowszczyzny, potwierdza, że Rosjanie dokonują aktów ludobójstwa, że celem tej wojny jest zniszczenie narodu ukraińskiego. To jest trudno wyobrażalne barbarzyństwo i dzisiaj myślę, że trzeba to jeszcze raz podkreślić i właściwie cały czas powtarzać. Rosjanie jako naród ponoszą odpowiedzialność za ludobójstwo narodu ukraińskiego.
Dokładnie tak jest. Tak, Tomku, kiedy mówisz o skali okrucieństwa rosyjskich żołnierzy, to ja od razu mam przed oczami ostatnie zdjęcia jeńców wojennych, chociażby tych właśnie z Azowstalu, bo przecież mamy tak naprawdę ostatnio wymianę jeńców. Wiemy, że z rosyjskiej niewoli udało się uwolnić już ponad 200 ukraińskich obrońców, ale faktycznie te drastyczne zdjęcia, to jak wyglądają ci często jeszcze młodzi mężczyźni, no to przechodzi w ogóle tak naprawdę jakąkolwiek skalę wyobrażeń. To są takie zdjęcia, które kojarzą chyba nam wszystkim się z najgorszymi czasami w Europie.
Tak, jeńcy, którzy zostali uwolnieni z tej rosyjskiej okrutnej niewoli, są w bardzo ciężkim stanie zdrowia. Wielu z nich prawdopodobnie będzie musiało być leczonych za granicą. Wielu było tak wycieńczonych, że rodziny nie rozpoznawały, bliscy nie rozpoznawali swoich ukochanych, ci ludzie po prostu tak strasznie się zmienili. Wielu żołnierzy było torturowanych, jak chociażby przypadek jednego żołnierza, który stracił 4 centymetry kości w połamanej ręce. Bardzo wielu żołnierzy miało właśnie połamane kończyny. Przypomnijmy, że w rosyjskiej niewoli znajdowały się również kobiety, w tym kobiety w ciąży. Ostatnio wspomniała wiadomość, że uwolniona lekarka, pani Mamonowa, która była w 9 miesiącu ciąży, urodziła dziecko już w wolnej Ukrainie, ale podkreślmy teraz jeszcze, Rosjanie przytrzymywali w niewoli ciężarną kobietę do 9 miesiąca ciąży. To się nie mieści oczywiście w żadnych standardach cywilizowanego świata, nie wspominając już o jakichkolwiek standardach związanych z prawem międzynarodowym. Rosjanie nie traktują pojmanych Ukraińców jako jeńców wojennych, traktują ich jako zakładników i jak niewolników, których biją, torturują, katują. Myślę, że tutaj Rosjanie godnie kontynuują swoją wielowiekową już tradycję torturowania ludzi. Obecnie armia rosyjska zachowuje się w zasadzie w bardzo podobny sposób, jak zachowywała się armia Rosji sowieckiej, więc być może te przerażające zdjęcia, które oglądamy, nie powinny być dla nas zaskoczeniem, wiedząc, jaką historyczną tradycję mają Rosjanie katowania ludzi. Ja myślę, że tutaj można bez wątpienia porównać Rosję do najgorszych reżimów totalitarnych. I też do państwa, które w zasadzie traktuje tych pojmanych ludzi tak, jak to traktowali chociażby terroryści islamscy. Może odwołajmy się trochę bardziej współczesnych wydarzeń. Przecież tak samo w strasznym stanie zdrowia byli Niemcy uwalniani z rąk dżihadystów. A więc w zasadzie ja nie widzę jakościowej różnicy dzisiaj pomiędzy Rosją a fundamentalistami islamskimi, terrorystami. Kolejny przypadek. Tutaj w Charkowie dwa dni temu odbyła się konferencja prasowa, spotkanie z 7 obywatelami Sri Lanki. To jest 7 młodych ludzi, w tym jedna dziewczyna, którzy znajdowali się na terenie obwodu charkowskiego, kiedy nastąpiło uderzenie. Oni zostali pojmani przez Rosjan, no w zasadzie uprowadzeni. A szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, 7 obywateli Tajlandii pojmanych przez Rosjan. Rosjanie trzymają przez pół roku 7 Lankijczyków, którzy, jak odpowiadali na konferencji, w żaden sposób nie byli w stanie się komunikować ze swoimi oprawcami, ponieważ nikt nie mówił z Rosjan po angielsku. No, ci ludzie byli kompletnie odcięci od świata, oczywiście nie mieli żadnego kontaktu z rodzinami. Kobieta była trzymana oddzielnie, w oddzielnej celi, bez jakiegokolwiek również możliwości skomunikowania się ze światem zewnętrznym. W jej celi bardzo często na wiele godzin wyłączano światło po to, żeby złamać ją psychicznie. Trudno w zasadzie zrozumieć takie postępowanie Rosjan. Dlaczego trzymać w więzieniu 7 obcokrajowców? Tutaj prawdopodobnie chodziło o to, że chciano od nich wymusić pieniądze. Rosjanie uważali, że skoro są obcokrajowcami, to na pewno mają gdzieś schowane pieniądze i chcieli, żeby ci ludzie te pieniądze wyjawili, więc w zasadzie to nawet trudno mówić o działaniach o charakterze jakichś wojskowych. To są po prostu działania zwykłych bandziorów i terrorystów. I tym dzisiaj jest armia rosyjska.
Tomku, to jeszcze na zakończenie jeden komentarz dotyczący protestów przeciw mobilizacji w Rosji. One są coraz liczniejsze w samej Rosji, ale także na przykład w Dagestanie. Tam mieszkańcy odpowiedzieli już na powołania, padły nawet strzały. Czy uważasz, że możemy tutaj liczyć na jakiś większy bunt, na jakieś przełamanie sytuacji?
Myślę, że na chwilę obecną trudno jest mówić o tym, żeby doszło do jakichś masowych buntów czy wystąpień. Rzeczywiście te protesty w Machaczkale były potężne. Tak jak wspomniałaś, padły strzały, protestujący byli bici, zatrzymywani. To były jak dotychczas największe wystąpienia w Rosji od czasów chyba nie tylko ogłoszenia tej częściowej mobilizacji, ale w ogóle od czasów rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Natomiast też należy zastanowić, na ile te bunty są wynikiem sprzeciwu wobec władzy, na ile są wynikiem tego, że Dagestan już zapłacił ogromną daninę krwi, ponieważ jak dotychczas największa liczba żołnierzy, którzy byli wysyłani na front, ginęli na froncie ukraińskim, pochodzi albo z Dagestanu, albo z Buriacji na Syberii. Natomiast ja mimo wszystko uważam, że Kaukaz jest miękkim podbrzuszem rosyjskiego potwora. Historycznie patrząc, zawsze kiedy Imperium Rosyjskie słabło, Kaukaz zaczynał płonąć i ten pożar z Kaukazu często rozlewał się na inne obszary Rosji. Także jak mówię, na razie nie chciałbym tutaj mówić o tym, że za chwilę dojdzie do masowych wystąpień, czy że dojdzie do jakichś walk na terenie północnego Kaukazu, ale bez wątpienia to jest newralgiczny obszar. I pamiętajmy, Czeczeni też przecież, pomimo że zostali w brutalny sposób spacyfikowani, tak naprawdę przecież rządy prezydenta Putina zaczęły się od masakrowania, od ludobójczych działań względem narodu czeczeńskiego. Ale Czeczeni, ci wolni Czeczeni, którzy nie służą w armii, administracji Kadyrowa, czekają na okazję do zemsty. Dagestańczycy, jak widać, też mogą przypomnieć sobie i cały czas pamiętają o krzywdach, które wyrządziło im Imperium Rosyjskie. A zatem Kaukaz potencjalnie jest tym miejscem, gdzie rzeczywiście być może w dłuższym okresie czasu może dojść do pewnego rodzaju buntów czy protestów. Zresztą tych obszarów jest więcej. Pytanie, jak może potencjalnie zachować się chociażby Tatarstan, który na początku lat 90. Przecież miał pomysły odłączenia się od Federacji Rosyjskiej. Natomiast ja obawiam się jednak, że to jeszcze nie jest ten moment. Na razie jeszcze władza Kremla jest silna, ale myślę, że już teraz prezydent Putin, patrząc na to, co dzieje się w Dagestanie, zdaje sobie sprawę, że jego, tutaj już jest w cudzysłowie, imperium zaczyna trzeszyć, bo to nie jest tak w istocie imperium. To jest w dużej mierze pseudoimperium zbudowane na zastraszaniu społeczności międzynarodowej i kłamstwie. Ale widząc te protesty, chyba Kreml zaczyna rozumieć, że społeczeństwo do pewnego stopnia będzie próbowało się buntować. Zresztą informacje, na razie nieoficjalne informacje, które docierają z Kremla, wskazują, że już 28 września Kreml zamierza wprowadzić zakaz wyjazdu z Rosji wszystkich mężczyzn w wieku mobilizacyjnym. De facto zamknie granice dla każdego, kto próbowałby uciec przed mobilizacją. To będzie krok drastyczny, który na pewno wywoła, będzie bardzo niepopularny w społeczeństwie, ale jeżeli Rosja musi uciekać od takich metod, to znaczy, że rzeczywiście zaczyna przynajmniej częściowo tracić kontrolę nad umysłami swoich obywateli. Ostatnie liczby wskazują, że ponad 200 tysięcy osób już wyjechało z Rosji po ogłoszeniu częściowej mobilizacji, a zatem widać pewne zarzewia niepokoju, czy one przemienią się rzeczywiście w płomień i bunt, to pokaże czas, ale jeszcze raz podkreślę, nie spodziewałbym się tutaj wielkich rewolucyjnych zmian w takim krótkim okresie najbliższych tygodni.
Powiedział Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, publicysta, korespondent TVP Info na Ukrainie. Bardzo Tomku dziękuję za rozmowę.
Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego początku tygodnia.
Udało połączyć nam się z Ukrainą, a dokładnie z panem Jakubem Stasiakiem, dziennikarzem, publicystą, który relacjonuje sytuację na froncie, a także jeździ z pomocą humanitarną i pomaga w ewakuacji ludności cywilnej z różnych miejsc na Ukrainie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Mamy kilkusekundowe opóźnienie, to tylko informacja dla słuchaczy Radia Wnet. Panie Jakubie, proszę powiedzieć, gdzie teraz się Pan znajduje, jak wygląda sytuacja, jak minęły ostatnie dni?
Tak, jeżeli chodzi o miejsce, to jest Kramatorsk, czyli relatywnie blisko tych miejsc, z których wywozimy ludzi. Pomysł był taki, żeby właśnie stworzyć bazę w miejscu, które no, tak naprawdę dzieli nas godziny od Soledar, Siewierska, czyli tych miejsc, z których w ostatnich miesiącach ludzi wywoziliśmy. I tak jak do tej pory właśnie, jeździmy w te miejsca każdego dnia, żeby móc właśnie utrzymywać kontakt z tymi ludźmi, którzy żyją na terenach dotkniętych działaniami. I w momencie, kiedy oni decydują się na to, żeby wyjechać, dzwonią do nas i wtedy pojawiamy się my.
Faktycznie Krematorsk jest jednym z tych miejsc na mapie Ukrainy, które były bardzo mocno atakowane zarówno przez rosyjską artylerię, jak i lotnisko. Mówi pan o ewakuacji tej ludności cywilnej. To są, jakie pewnie tak ciężko sprecyzować, czy dokładnie powiedzieć, ale te osoby, które próbują opuścić swoje miejsca, dlaczego tak późno i dlaczego dopiero po tylu miesiącach, jacy to są ludzie i czy to są osoby, które chcą już wyjechać, ale planują też wrócić, jeżeli to tylko się uda, do swoich domów?
A tutaj jest właśnie...
I tutaj, drodzy Państwo, na moment zerwało nam połączenie. Zaraz postaramy się do niego wrócić. Łączymy się ze wschodnimi częściami Ukrainy. To jest naturalne, że od czasu do czasu mogą być problemy techniczne. Ja spoglądam na realizatora. Jeszcze raz próbujemy połączyć się z panem Jakubem Stasiakiem i być może już się słyszymy. Halo, halo? Jeszcze się nie słyszymy, jeszcze chwilę będziemy próbowali złapać to połączenie, a w międzyczasie postaram się odwiedzić naszą redakcyjną grupę, wschodnią grupę Radia Wnet i przekazać kilka informacji, ale już mam informację, że jest połączenie z panem Jakubem. Wracamy, zerwało pana dosłownie na samym początku wypowiedzi.
Tak, więc generalnie zacząłem od tego, że to jest problematyczny wątek, bo jako, że jeszcze przed miesiącem dużo osób decydowało się wyjeżdżać. W tym momencie ci, którzy zostali, generalnie wychodzą z założenia, że dość słusznego, że ciężko im będzie się odnaleźć na zachodzie kraju. Więc w tym momencie już nie tylko wywożenie ich, ale też zapewnianie im ośrodków, w którym będą mieli i co jeść, i gdzie spać, wchodzi w grę. Tak więc pytała pani o to, co stoi na przeszkodzie, co powodowało, że oni decydowali się zostać. No właśnie obawa przed bezdomnością na przykład. To jest jeden z głównych wątków.
Panie Jakubie, ja proszę powiedzieć, czego najbardziej brakuje, jak Ukraina przygotowuje się do zimy. Cały czas tutaj też w Polsce trwają zbiórki. Wiem też, że pan także taką zbiórkę na pomoc, głównie właśnie na ewakuację mieszkańców Ukrainy organizuje. Proszę opowiedzieć o niej trochę więcej, no i też zwrócić, uczulić słuchaczy Radia Wnet na to, czego najbardziej potrzeba.
Tak, jeżeli chodzi o moją zbiórkę, to faktycznie ona się skupia na tym, żeby zgromadzić środki na benzynę i naprawy aut, jako że te auta wjeżdżają na Donbas codziennie. Jeżeli chodzi o potrzeby, tutaj jest też skomplikowana sprawa, ponieważ część z tych miejsc, jak na przykład Siewiersk, jest bardzo mocno zalana tą humanitarką, więc ludzie mają co jeść, natomiast nadal żyją pod w olbrzymim niebezpieczeństwie, jako że każdego dnia te bombardowania po prostu pustoszą okolice. A dochodzi do ciekawych sytuacji, bo na przykład ci, których wywieziemy już pod Dniprem, w tych ośrodkach często już brakuje tego jedzenia, więc na pewnym etapie trzeba będzie już się skupić po prostu na tym, żeby tę pomoc dostarczać nie bezpośrednio na Donbas, a właśnie do miejsc, w których znajdą się przesiedleńcy. I spytała pani o zimę. No tak, generalnie to będzie duży problem. W tych miejscach nie ma siłą rzeczy gazu czy prądu, więc ludzie będą po prostu marznąć. Gromadzą jakieś zapasy, gromadzą drewno, no ale to myślę, że dla tych, którzy wiedzą, jak wygląda zima na Donbasie, to po prostu nie będzie wystarczało.
A jakie są komentarze, to już ostatnie moje pytanie, co mówią mieszkańcy Krematorska, mieszkańcy tych miejscowości, w których państwo bywacie, jak komentują swoją przyszłość? Czy mają nadzieję, mówią o tym, że ta wojna skończy się już niebawem, czy raczej jest tak, że przygotowują się na jeszcze wiele miesięcy takiego życia?
Zawsze pojawia się podobny komentarz, czyli że zależy im po prostu na świętym spokoju. Czy to będzie w Krematorsku, czy już w tych ośrodkach bardziej bombardowanych na wschód. Natomiast wszyscy obeznani w sytuacji wiedzą, że ten spokój szybko nie nadejdzie. Także my osobiście mamy nadzieję, że większość z tych osób jeszcze da się w międzyczasie namówić do tego, żeby być może wyjechało z nami dalej na zachód.
Ja bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Jakub Stasiak, dziennikarz, publicysta, korespondent wojenny. I tylko jeszcze odeślę słuchaczy Radia Wnet na profil instagramowy pana Jakuba Czarne Owce Kuby. Tam więcej informacji, także zdjęcia, filmy, rozmowy z mieszkańcami Ukrainy, a także informacje, w jaki sposób można pomóc, bo cały czas ta pomoc jest tutaj kluczowa i z każdym miesiącem coraz bardziej potrzebna. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję również. Do usłyszenia.